Kwadrans po 18:00 zaczynamy nasze naprawdę już ostatnie spotkanie na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Iga Wójtowicz będą goście, więc warto z nami zostać. Będziemy dzisiaj dużo o kinie rozmawiać. Ze mną w naszym plenerowym studiu jest już Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tym roku przyjechałaś do Zwierzyńca ze swoją nową książką Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini.
Tak, to jest taka książka, która jest bardzo specyficzna, bo choć w tytule pojawia się Marilyn Monroe i wiele osób myśli, że to jest biografia Marilyn Monroe, to nie jest biografia Marilyn Monroe, to jest biografia jej wizerunku. I to jest taka książka,
która jest w ogóle osobną historią niż sama Marilyn Monroe. Tak,
tak. Ta książka zaczyna się dosłownie w chwili, w której Marilyn Monroe umiera. I ja śledzę właściwie od tej pierwszej nocy, w której znaleziono ciało aktorki, historię jej wizerunku, historię przerabiania go, wykorzystywania przez różnych twórców, ale też przez marketing, bo śledzę, jak ten wizerunek jest wykorzystywany w reklamie, ale też to, jak my sobie opowiadamy historię jej życia, zwłaszcza w kinematografii, zwłaszcza w filmach i serialach, bo jest tego bardzo dużo. I staram się dociec, dlaczego Marilyn cieszy się taką popularnością, ale też czym ona się stała, po co nam jest Marilyn Monroe.
A czy jesteś w stanie odpowiedzieć właśnie na to pytanie, dlaczego ona została taką ikoną? Wczoraj tutaj w Radiu Lublin rozmawiałam z Olą Salwą, która prowadziła to spotkanie autorskie z tobą i rozmawiałyśmy o tym, że w zasadzie każdy z nas ma w domu przynajmniej jedną rzecz z wizerunkiem Marilyn Monroe. Czy to jest plakat, poduszka, magnes nawet, pudełko na biżuterię.
Tak, ja przyznam szczerze, kiedy pisałam tą książkę, ja zaczęłam widzieć Marilyn w przestrzeni publicznej i to jest niesamowite, bo ona, miałam w pewnym momencie wrażenie, że ona mnie prześladuje. Po prostu my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak często odwołują się twórcy różnych grafik, czy właśnie designu. Nawet nie do jej samej, ale do pewnych jej charakterystycznych elementów, czerwonych ust, blond włosów, podwianej białej sukienki.
Pieprzyka przy ustach.
Tak. Natomiast gdybym miała powiedzieć, dlaczego akurat Marilyn, to bym powiedziała, że ona zbiera w sobie kilka bardzo ważnych elementów. Jeden jest taki, i to jest bardzo smutne, że po prostu wcześniej umarła. I w związku z tym nigdy się nie zestarzała i nigdy nie zeszła z tego niesamowitego firmamentu gwiazd, na którym były gwiazdy lat 50. i 60., wtedy, kiedy Hollywood rzeczywiście kreowało tego typu gwiazdy. Więc to jest jeden element. Kolejny jest taki, że ona idealnie pasuje do pewnej opowieści o gwiazdach, o aktorkach. Dlatego, że Marilyn Monroe była kochana, była podziwiana, była uważana za niesłychanie piękną i seksowną. No ale z drugiej strony jest to także opowieść o kobiecie, której nie udało się stworzyć stałego związku, którą w jakiś sposób wiążemy z jakimś niespełnieniem w tej sferze osobistej. I bardzo lubimy sobie o tym opowiadać, tak? Właśnie o tym, że z jednej strony ma wszystko, tą sławę, te pieniądze, te luksusy, a z drugiej strony okazuje się, że czegoś nie ma i no właśnie, kończy się jej życie tragedią. A z trzeciej strony po prostu to jest trochę tak, że akurat w latach 50. i 60. te mechanizmy marketingowe Hollywood były tak niesamowite. To był taki moment, kiedy rzeczywiście wszyscy oglądali te same filmy, znali te same gwiazdy, znali te same nazwiska, patrzyli na te same billboardy. I cała ta rozpędzona machina marketingowa się tak naprawdę nigdy nie zatrzymała. Jeśli się nad tym zastanowimy, i to dla mnie było takie odkrycie w czasie pisania tej książki, to nasze dwa najsłynniejsze wizerunki Marilyn Monroe, czyli ten reprodukowany przez Andrego Warhola w jego dyptyku, ale także w jego portretach Marilyn, i drugi, czyli ta podwiewająca sukienka, to są dwa wizerunki, które nie są prywatne. To nie są prywatne zdjęcia Marilyn Monroe, to są zdjęcia marketingowe. To, z którego skorzystał Andy Warhol, to było zdjęcie promujące film Niagara, a ta podwiewająca sukienka jest z wydarzenia promocyjnego, które zorganizowano przy promocji filmu Słomiany wdowiec. Więc tak naprawdę my już nawet patrząc na Marilyn, patrzymy na reklamę Marilyn.
Tak jest. A czy nasze spojrzenie teraz po tych wielu, wielu latach od jej śmierci na nią trochę się zmieniło?
Wydaje mi się, że troszeczkę, ale nie do końca w tą stronę, którą ja bym chciała, powiem od razu. Bo wydaje mi się, że wciąż powracają dwa wątki. Jeden to jest olbrzymiej wrażliwości Marilyn Monroe i to jest bardzo piękne, bo wydaje mi się, że my mamy taką naturalną umiejętność rozpoznania wrażliwości drugiego człowieka i ona nas przyciąga. I mamy takie poczucie, że chcemy wrażliwości aktorów, bo wrażliwość, empatia, taka delikatność pozwala im odgrywać to wszystko na ekranie, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że wrażliwość i Hollywood to może nie jest najlepszy makijaż.
Tak.
Ale z drugiej strony bardzo często mówimy o Marilyn Monroe jako ofierze, tak? Że to jest taka nasza narracja, którą nawet w ostatnim filmie o Marilyn, Blondynka, bardzo wybijała się na pierwszy plan.
Bardzo mocno, to prawda.
Tymczasem to jest wielkie spłaszczanie jej biografii, tak? Bo Jasne, Hollywood nie traktował jej dobrze, ale Hollywood nikogo wtedy nie traktował dobrze. To nie jest jedna historia. Ale też wiemy, że Marilyn Monroe założyła własne studio produkcyjne. To się wtedy prawie nie zdarzało. Wiemy, że nie przyjmowała każdej roli, jaką jej dawano, co skutkowało tym, że musiała czekać na kolejne role. Nie każda gwiazda się na co decydowała. Wiemy, ta słynna wyprawa Marilyn Monroe z Los Angeles do Nowego Jorku, żeby się uczyć aktorstwa. Gwiazdy tego nie robiły. To nie ten kierunek, z Nowego Jorku do Los Angeles. I kiedy zbierzemy te wszystkie decyzje, to nagle się okazuje, że nie dostajemy dziewczyny, którą po prostu Hollywood zjadło, przemieliło i wypluło.
Tylko dostajemy sprawczą kobietę, która może nas do dziś inspirować.
Tak, kogoś, kto miał pomysł na siebie, kto widział szansę dla siebie i kto trochę grał w tą grę. To znaczy Marilyn rzeczywiście grała te, no niezbyt inteligentne, blond bohaterki, ale na przykład ja bardzo lubię podawać taką anegdotę, że dlaczego... Jak wiemy, w pół żartem, pół serio, słynna historia o tym, jak trudno się kręciło ten film, tak? Ale ten film jest czarno-biały. Dlaczego ten film jest czarno-biały? Otóż, kiedy nałożono makijaż na Jacka Lemona i Tonego Curtisa, to się okazało, że no, w kolorze to oni wyglądają jak dwie kobiety, tylko jak faceci z ostrym makijażem. Ale Marilyn Monroe miała zapisane w kontrakcie, że jej filmy mają być kolorowe. I producenci filmu musieli przyjść do Marilyn Monroe ze zdjęciami produkcyjnymi i powiedzieć: Marilyn, bardzo nam przykro, ale nie możemy nakręcić tego filmu w kolorze. On nie wyjdzie. Czy możemy go nakręcić w czerni i bieli? To nie jest narracja ofierze, to jest narracja o gwieździe,
która rozdaje karty.
I wydaje mi się, że nam ta opowieść o Marilyn jako ofierze pasuje dlatego, że w ten sposób ta historia zamienia się w taką przypowieść i przestrogę. Hej, dziewczyno, nie chciej zbyt wiele od życia, nie chciej być sławna, nie chciej być na świeczniku, bo się okaże, że zapłacisz za to w innej sferze swojego życia. Mm-hmm. No chociażby w sferze prywatnej. Nie będziesz miała męża, albo nie będziesz miała jednego męża, nie będziesz miała dzieci. A tutaj zasadniczo rzecz biorąc, ta narracja jest dużo bardziej skomplikowana. Tak samo jak jest jakaś przestroga w historii o Marilyn Monroe, no nie bądź zbyt seksowna, bo nikt nie odkryje, że jesteś inteligentna. Ale ja mam takie, ale sekundkę, odkrycie, że Marilyn Monroe była inteligentną kobietą, nie wymaga wiele wysiłku. Wystarczy poczytać, co pisała, wystarczy zwrócić uwagę na pewne decyzje zawodowe, które podejmowała. I to nie są decyzje osoby bezmyślnej.
Nie są, ale też tak sobie myślę, że łatwiej jest nam zamknąć ją jednak w tym wizerunku, prawda? Czy tej ofiary, czy tej seksbomby legendarnej, niż poszukać tej prawdy o niej.
Tak, ja się absolutnie z tym zgadzam i tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie niestety problem z tym, że kiedy reprodukujemy ten wizerunek, no to ta Marilyn nas coraz mniej obchodzi, coraz bardziej my sami siebie obchodzimy, że się tak wyrażę, korzystamy z niej do naszych własnych celów. Ja tutaj jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że bardzo często osobami, które mówią o Marilyn, są mężczyźni i to wynika z bardzo wielu różnych rzeczy, bo to wynika także z kształtu tego, jak wygląda wciąż kultura filmowa. Ale ja zawsze podaję taki przykład, że jest taki film o niby biograficzny, o początkach kariery Marilyn Monroe, która spotyka dziennikarza, który jej pomaga na początku tej kariery, biorą ślub, ale wytwórnia każe im się rozwieść. I cały ten film powstał na bazie wspomnień pewnego mężczyzny, o którym wiemy, że wszystko skłamał. Mhm. I teraz to jest doskonały przykład tego, że jego narracja wyssana z palca, on ją spotkał na jakimś wywiadzie, tak? Miej ze sobą jedno zdjęcie z tego wywiadu, że cała ta opowieść wydaje nam się ważniejsza niż prawdopodobnie to, co mówiła sama Marilyn. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo często, że te narracje o niej stają się ważniejsze niż prawda, także dlatego, że my chcemy wierzyć tym ludziom, że oni poznali prawdziwą Marilyn Monroe, tak? I też chcemy sobie snuć tą opowieść, bo ona nam jest do czegoś potrzebna. Wydaje mi się, że nie wiem jak ty, ale ja słyszałam w swoim życiu te przestrogi, prawda? Spójrz na Marilyn Monroe, była taka seksowna i nikt się na przykład nie zorientował, że jest inteligentna. Musisz o tym pamiętać, tak? Że jak za bardzo postawisz na sex appeal, to zapomną o twojej inteligencji.
No, myślę, że to jest przekleństwo wielu kobiet i taka przestroga, którą wiele kobiet usłyszało. Ty w swojej książce trochę ten wizerunek odczarowujesz, ale filmowo cały czas czekamy na jakąś taką porządną biografię Marilyn, prawda?
Ja bardzo bym czekała na biografię, która przede wszystkim pozostawiłaby na boku analizę jej dzieciństwa, które rzeczywiście było trudne i skomplikowane, i analizę jej kolejnych małżeństw i związków i postawiła na jej karierę filmową. Bo tak naprawdę, jak oglądamy kolejne filmy o Marilyn Monroe, no to one są niesamowicie skupione na jej życiu prywatnym. Na tym, czy Jody Maggio wiedział, z kim bierze ślub, na tym, kogo widział w niej Arthur Miller. A mnie to już w tym momencie słabo obchodzi. Oni już mieli swój czas i swoje opowieści. Ja bym bardzo chciała się dowiedzieć o szczegółach jej pracy na planie, o jej perfekcjonizmie, o właśnie o tym przechodzeniu z bycia modelką do bycia aktorką, o tym właśnie, jak założyła własną wytwórnię filmową. I wydaje mi się, że najlepszy na razie film, jaki mamy o Marilyn, to jest ten Mój weekend z Marilyn.
Tak.
Mój tydzień z Marilyn, to się tak nazywa. I tam właśnie, dlaczego to jest ciekawe, bo dostajemy przebłyski z planu filmowego, tak? Skręcenia księcia i aktoreczki, gdzie no, nie da się ukryć, że kiedy Laurence Olivier mówi do niej, czy mogłabyś po prostu być seksowna, tak na niego patrzymy i sobie myślimy, Boże drogi, prawda? To ma być ta legenda sceny, to ma być ten najwybitniejszy aktor wszechczasów, który nie jest w stanie pokierować aktorką, którą zatrudnił do tego filmu, żeby była seksowna, ale no nie w ten sposób to się wyciąga od aktorki, tak? I wydaje mi się, że ja bardzo na to czekam, na taki serial o Marilyn Monroe skupiony na tym, jaką ona była aktorką, bo o tym jest bardzo mało. Jest bardzo dużo o jej życiu osobistym, no bo ono rzeczywiście jest narracyjnie pociągający, tak? Wielka gwiazda, no sportowiec, gwiazda, intelektualista.
Takie tajemnice odkrywać, tak. To się dobrze sprzedaje.
Tak, ale tutaj też chciałabym dodać, że to dobrze się sprzedaje. Sprzedaje się często kosztem prawdy, bo myślę, że wielu słuchaczy jest absolutnie przekonanych, że Marilyn Monroe miała romans z jednym albo z dwoma braćmi Kennedy. Nie mamy żadnych dowodów na żaden z tych romansów. Jest jedno zdjęcie, na którym jest Kennedy i Marilyn Monroe. Jedno. I nawet na tym zdjęciu na siebie nie patrzą. A mam podejrzenia, że wiele osób jest przekonanych, że mamy jakieś dokumenty, kwity, po prostu zdjęcia, filmy. Nie, my mamy plotkę. Plotkę, która jest tak pociągająca, że właściwie stała się prawdą.
Że stała się prawdą, tak. Powtórzona wielokrotnie przez pokolenia. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Czekając na ten rzetelny serial czy film o Marilyn, można sobie twoją książkę poczytać. Do czego zachęcamy?
Tak, mam nadzieję, że się spodoba.
Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Jesteśmy. Letnia Akademia Filmowa powoli dobiega końca i wszystkie imprezy dookoła dobiegają końca. Jedną z tych imprez, które tutaj się odbywają, jest 18 edycja ogólnopolskiego konkursu prelegentów filmowych. Ze mną w naszym plenerowym studiu juror Maciej Gil.
Dzień dobry.
I laureaci Szymon Wotawa.
Dzień dobry wszystkim.
I Jakub Kosatka.
Dzień dobry.
Szymon Wotawa, nagroda jury, Jakub Kosatka, nagroda publiczności. Będziemy rozmawiać o tych waszych prelekcjach, ale najpierw ciebie, Maćku, zapytam o to, bo jesteś jurorem już po raz kolejny na tym konkursie. Co powinna zawierać dobra prelekcja i po co w ogóle nam są prelekcje przed filmami?
Nie mamy tyle czasu, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
Spróbujmy,
okej. Co to powinno zawierać? Tutaj należałoby się zastanowić, czy prelekcja rozumiana w taki bardzo klasyczny sposób z czasów, kiedy były organizowane szkolenia dla prelegentów, kiedy prelegenci byli certyfikowani i jakieś były nawet egzaminy takie. To jest dosyć niezbadany temat, ale wiem, że coś takiego było. I wtedy to było takie dosyć, powiedziałbym, podstawowe i skodyfikowane. To znaczy sylwetka reżysera, kraj pochodzenia filmu, próba osadzenia właśnie w danej kinematografii, w jakimś kontekście lokalnym, co łączyło tamte prelekcje i obecne, to, że największym grzechem jest streszczanie filmu.
No tak, to oczywiście.
No i oczywiście podrzucanie jakichś tropów interpretacyjnych, aczkolwiek też na tyle subtelnie, żeby nie narzucić interpretacji.
Mówisz o takich rzeczach, które my teraz możemy sobie bardzo łatwo sprawdzić.
Owszem, dlatego mówię, że to było w czasach, kiedy dotarcie do jakiejkolwiek informacji było trudne. Mi trudno sobie wyobrazić, jak można było opowiadać o filmach, których czasami nie miało się okazji zobaczyć wcześniej, bazując na kilku czasopismach. Mm-hmm. No chyba, że ktoś znał języki obce i miał dostęp do jakiegoś z zagranicy. No ale myślę, że to było... Bylibyśmy zdziwieni, słuchając tamtych prelekcji. Dzisiaj to jest troszkę inaczej. Ja to traktuję i też do znudzenia powtarzam, że taka prelekcja jest formą bardzo autorskiego monodramu, która się wydarza w jednym momencie, dlatego też bardzo rzadko, albo w zasadzie nigdy nie zgadzam się na nagrywanie, na rejestrowanie prelekcji. Może dźwięk tak, ale obraz niekoniecznie, że to jest bardzo usytuowane w miejscu konkretnym, co jest związane A właśnie z salą, B z publicznością, C z kontekstem, choćby tutaj festiwalowym. I, I ta każda prelekcja, zapewniam, że każda prelekcja, nawet do tego samego filmu powiedziana przez te same osoby, będzie inna. I to jest jej fenomen i o to należy dbać. Niemniej jednak uważam, że należy trzymać się pewnych tych klasycznych reguł, znaczy trzeba wprowadzać w kontekst, oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie dotrzeć do informacji, które nie są na pierwszy rzut oka dostępne oraz nie są dostępne, podpowiedziane przez czaty rozmaite GPT, ponieważ na tym się można super łatwo przejechać, gwarantuję. Informacje niesprawdzone, niezweryfikowane odbijają się czkawką, jasne. Trochę zaczynam chyba mówić dygresyjnie i naokoło, ale może dlatego, że ja nie mam precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Mieliśmy bardzo różne prelekcje tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, poziom był bardzo, naprawdę bardzo wysoki. I właśnie każda z osób zaprezentowała się zupełnie inaczej. I to też jest pewien fenomen prelekcji i prelegentów. I na tym się też buduje markę swoją, osobistą. Zapewniam, że są prelegenci, na których się chodzi. Nie tylko na filmy, ale też na samych prelegentów. I tego bardzo, bardzo życzę startującym, nie tylko nagrodzonym, ale wszystkim startującym w tym konkursie, żeby doszli do takiego etapu, żeby na nich ludzie chodzili.
Chłopaki, wam się udało zdobyć i serca jurorów, i serca widzów. Szymon, ty sobie wybrałeś bardzo trudny film. Głos Hind Rajab. To jest jeden z tych filmów, po których człowiek bardzo długo dochodzi do siebie. Dlaczego twój wybór padł właśnie na ten tytuł?
Uważam, że to jest bardzo ciekawy film, nie tylko z powodów tej tematyki politycznej, którą podejmuje, ale właśnie od takiej strony, która przynajmniej na tym moim obecnym etapie jest dla mnie nawet bardziej trochę interesująca niż to, o czym jest film, ale to, w jaki sposób jest konstruowana opowieść, sposób opowiadania w filmie. I to jest tutaj bardzo ciekawie wykorzystane. Głos Hind Rajab, Kauter Benhani, rzeczywiście świetnie łączy elementy dokumentalne z warstwą fabularną, robi to w sposób nieco eksperymentalny, który może wydawać się kontrowersyjny, ponieważ fragmenty autentycznych rozmów małej Hanut z ratownikami palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca są tutaj wykorzystane w filmie, włączone w dialogi bohaterów. Sam ten zabieg może wydawać się kontrowersyjny, ale odbył się po pierwsze oczywiście za zgodą rodziny dziewczynki, ale jednocześnie w sposób charakteryzujący się poszanowaniem dla uczestników tych adaptowanych wydarzeń historycznych już i rzeczywiście w pomysłowy, z punktu widzenia takiego filmowego sposób. Także ten film pod tym względem zrobił na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie i myślę, że jego silną stroną poza tą niezwykle kreatywną formą jest też połączenie z jednej strony bardzo aktualnej tematyki z podejściem do niej w taki sposób, że zyskuje ona, ta opowieść, wymiar uniwersalny. I rzeczywiście ten film skłania do tego, żeby powracać do niego w przyszłości, niekoniecznie w kontekście tych aktualnych wydarzeń mających miejsce w Strefie Gazy, ale jako chociażby przykład kina antywojennego, bardzo mocnego kina antywojennego.
Bardzo mocnego kina antywojennego, to prawda. Ja nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze film znają, my o nim oczywiście mówiliśmy w naszym programie. Jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, to polecam, ale właśnie z takim ostrzeżeniem, że to jest film naprawdę bardzo emocjonalny i bardzo trudny. Jakubie, ty sobie wybrałeś film z 1988 roku, nie nowość. Dlaczego?
Czy nowość? Nowość dla Polski na pewno, ponieważ no, intrygujące jest już samo to, że film z 1988 roku ma polską premierę dopiero w roku 2026. I między innymi to skłoniło mnie, aby wybrać ten film. A w dodatku to, że jest to kino z końcówki lat 80. z zachodniej Europy. I jest to na pewno ciekawa jakaś gałąź kina europejskiego i też jest to thriller, co lubię ogólnie i odpowiada za niego George Slicer, który jak poszedłem do kina i zobaczyłem ten film, jakoś urzekło mnie w nim to, jak podchodzi do budowania swoich postaci, jak konsekwentnie podaje nam pewne informacje, jak próbuje widza naprowadzić na odpowiedni tor, albo go oszukać, jak utkał sobie całą intrygę. Nasz na przykład główny antagonista, jak to jest przedstawione, jak to jest podane widzowi i to w tym filmie naprawdę urzeka i dlatego bardzo dobrze, że ten film jednak w tym dopiero 2026 roku ma polską premierę i No, o filmie tym za dużo powiedzieć nie mogę, gdyż jak już wspomniałem, jest to thriller o takim zabarwieniu kryminalnym i tu powiedzenie czegokolwiek więcej zakrywałoby po prostu o spoilery, a to nie, to trzeba unikać, to kategorycznie.
Tak, to juror siedzi, trzeba unikać. Czyli nie zestarzał się ten film w twojej ocenie?
Nie, ten film się na pewno nie zestarzał i nie zestarzał się między innymi dlatego, że reżyser bardzo umiejętnie stosuje mechaniki opowiadania, które się po prostu do dzisiaj nie zestarzały, one działają do dziś i wywołują pewne konkretne reakcje i to nieprzerwanie.
Co dla ciebie oznacza ta nagroda od publiczności? Bo to jest wyróżnienie wyjątkowe.
Nie no, oznacza dla mnie bardzo dużo, gdyż przede wszystkim to jest mi bardzo miło i jestem bardzo z tego faktu zadowolony i też cieszę się, że mogę tu być, cieszę się, że mogłem tu przyjechać, cieszę się, że mogłem tutaj wystąpić. I nie no, sympatia ludzi, z którą się spotkałem po wyjściu z sali kinowej, była czymś ogromnie przejmującym dla mnie i ujmującym jednocześnie. I na pewno będzie to jakaś taka może podwalina pod późniejsze prelekcje.
No właśnie, bo o to chciałam was zapytać, jak wy widzicie swoją przyszłość w tym filmowym obszarze?
No z całą pewnością teraz obydwaj czujemy, że sporo się zmieni i dotarły do nas, przynajmniej do mnie już pewne informacje, jakieś nowe perspektywy, głosy osób, które no, widzą po prostu to wyróżnienie i zaczynają no, dostrzegać gdzieś możliwość wykorzystania w przyszłości no, tych umiejętności prelegenckich, nazwijmy to wprost. Także rzeczywiście wiążę z tym, przyznam szczerze, spore nadzieje. Powiem otwarcie. I wydaje mi się, że to może być, bo jeszcze nie wiem, czy będzie jakiś przełomowy moment w moim życiu.
No tego ci życzymy, to na pewno.
Dziękuję.
No jasne, historia pokazuje tego konkursu już 18 lat, że wiele osób tutaj zaczynających, no chłopaki są naprawdę bardzo młodymi, chłopaki, Jakub, ty masz 21 lat, tak? No to jest, myślę, że sytuujesz się wśród rekordzistów, jeżeli chodzi o dolną granicę wieku. Pamiętam, że najstarsza osoba miała 73, tutaj startowała i wyjechała z nagrodą. Także to formuła open jak najbardziej. Ale jak się patrzy na listę osób startujących w tym konkursie i także laureatów, laureatek, no to dzisiaj to są osoby, które bardzo często wyznaczają pewne trendy, prowadzą rozmaite podcasty, edukację filmową w skali ogólnopolskiej, zajmują się dziennikarstwem, prowadzeniem rozmaitych imprez, więc nie chcę powiedzieć, że to była jakaś taka kuźnia, ale na pewno był to jeden z takich elementów, gdzie można się sprawdzić. Mam nadzieję, mówię z perspektywy i organizatora, i jurora, że w maksymalnie życzliwej atmosferze, że tutaj i publiczność, i my jakby staramy się nie wprowadzać dusznej atmosfery, ale właśnie tego, żeby stąd można było popłynąć w świat i kultywować tę bardzo piękną, ale też bardzo niełatwą sztukę dobrego mówienia o filmach.
Bardzo niełatwą, to prawda. Jakubie, czy ty też właśnie masz takie poczucie, że teraz twoje życie się zmieni, że to jest moment przełomowy w twojej bardzo wczesnej karierze?
Nie chciałbym nikogo rozczarować, ale no, chyba to nie jest jakiś moment przełomowy, ale z pewnością pojawiają się nowe perspektywy i jakieś takie docenienie tylko i wyłącznie zachęca do pójścia w to dalej. No ale jednak ja już od naprawdę dłuższego czasu będę stał twardo przy swoim zdaniu, że ja chcę być po prostu reżyserem filmowym i chciałbym, nie dość, że lubię mówić o kinie, lubię opowiadać ludziom o kinie i lubię tego typu inicjatywy, jak właśnie prelekcje, no to jednak chciałbym też kino tworzyć, chciałbym być w nim, jak to lubię uciekać do tego porównania, że tak jak w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy, Daniel Olbrychski w pewnym momencie mówi, że właśnie być tym jednym z miliona kółek tej wielkiej machiny przemysłu filmowego.
Czyli czekamy na ciebie w Zwierzyńcu z twoim debiutem reżyserskim, po prostu.
Oczywiście, oczywiście.
A tęsknimy za reżyserami, którzy znają się na kinie.
O, to prawda.
I na historii kino.
To prawda. Bardzo wam dziękuję. Gratuluję jeszcze raz tego sukcesu ogromnego, bo myślę, że wyróżnienia na takich konkursach to jest duża rzecz. Może to jest właśnie dla niektórych moment przełomowy, dla innych tylko jakiś taki punkt na tej mapie sukcesów. Bardzo się cieszę, że nas odwiedziliście, no i liczę na to, że się spotkamy, czy na kolejnych prelekcjach, czy na pokazach filmowych. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zapraszam już na 19. edycję konkursu w przyszłym roku na Zwierzęciu.
O tak, to trzeba zapamiętać. Powoli dobiega końca nasze spotkanie na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Festiwal potrwa do niedzieli, w niedzielę rano ostatnie projekcje. Ja tutaj filmów nie widziałam może zbyt wielu, ale na pewno widziałam filmy bardzo ciekawe. Filmy, o których można by mówić długo. Potwierdza się trochę to, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu z Maksem Wieczorskim na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Do kina wrócił temat męskości. Męskości trochę odmiennej, męskości już może odmienionej tym nurtem psychologicznym, który teraz święci triumfy. Dużo się interesujemy psychologią, dużo podcastów, dużo ekspertów i gdzieś w kinie mam wrażenie, że to się odbija. Jednym z filmów, które mnie tutaj zachwyciły, był film Kandydaci Śmierci, który opowiada o relacji ojca i syna i kolegów tego syna. To jest opowieść o chłopakach, którzy amatorsko kręcą filmy i pomaga w tym Maciej Cuskę, reżyser filmów dokumentalnych, który właśnie jest ojcem jednego z chłopców, jeździ z nimi na wakacje, te filmy kręcą. Rozmowę z Maciejem Cuskę będzie można usłyszeć w niedzielnej audycji, nie tylko rozrywkowa niedziela. Będzie można usłyszeć rozmowy z wieloma twórcami, z wieloma gośćmi obydwu tych festiwali, bo było ich naprawdę sporo. Udało mi się porozmawiać z niektórymi z nich, więc zachęcam, żeby słuchać nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Po 7 w niedzielę tam sporo tych rozmów się pojawi. My już powoli się żegnamy. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Iga Wójtowicz, Tadeusz Kopania. Audycję w studiu Radia Lublin zrealizował Bogusław Wichrowski. Do usłyszenia.